Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę i w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś kamieniami obrzucili. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc, uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: czy nigdy nie czytaliście w piśmie: kamień, który odrzucili budujący, ten stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i cudem jest w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Arcykapłani i faryzeusze, słuchając jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. Toteż starali się go ująć, lecz bali się tłumów, ponieważ go miały za proroka. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozpoczynamy czas rekolekcji i to jest czas bardzo szczególny. I chciałbym na początku powiedzieć o kilku takich sprawach, które pomogą nam zachować taką czujność serca, żeby być wrażliwym na działanie Pana Boga w czasie rekolekcji. Po pierwsze, ten cały czas rekolekcji, ten dzisiejszy dzień, jutrzejszy dzień i niedzielny dzień, rekolekcje, które będziemy przeżywać, one nie tylko są w Kościele, ale także w naszej codzienności. To znaczy, zachęcam was do takiej czujności serca, do takiej uważności, żeby w tym czasie być uwrażliwionym na to, co Bóg mówi do mnie na różne sposoby. Bo czas rekolekcji to jest czas łaski, na którą potrzebujemy także umieć się otworzyć. I to jest czas, w którym Bóg bardziej donośnie do nas mówi, wyraźniej. I potrzebujemy uczyć się rozpoznawać tego, w jaki sposób do nas mówi Bóg. I takim pierwszym sposobem naszego zasłuchania w to, co do nas mówi Bóg, są te nasze spotkania tutaj w Kościele. I być może będzie tak, że wsłuchując się w Boże Słowo, nad którym będziemy się zatrzymywać, może będzie tak, że zatrzymując się nad tymi rozważaniami, będę miał wrażenie, że są treści, które gdzieś dotykają mojego serca, które gdzieś mnie poruszają. Albo że widzę gdzieś podobieństwo w moim życiu do tego, o czym czytamy w Biblii. To jest bardzo ważne, żeby umieć rozpoznać, że właśnie takie poruszenia serca to jest łaska, którą Pan Bóg nam daje. To, co porusza moje serce, to jest to, czego Bóg w moim życiu chce w szczególny sposób dotknąć. To jest to, do czego mnie zaprasza, żebym nad tym się zatrzymał, żebym to rozważał. Tak jak Matka Boża, która wszystkie Boże sprawy rozważała w swoim sercu. Więc to jest taka pierwsza przestrzeń słuchania Pana Boga. Ale w czasie tych rekolekcji, przecież wyjdziemy dzisiaj z kościoła, wrócimy do naszych domów, wrócimy do naszych rodzin, być może ktoś do pracy idzie na popołudniu, wrócimy do swoich zajęć i tam też do nas będzie mówił Bóg na różne sposoby. Czasami będzie mówił przez jakieś dobre natchnienia, przez dobre myśli. Czasami będzie mówił przez różne sytuacje życiowe. I to, co Bóg tutaj rozpoczyna do nas mówić w Kościele, będzie miało swoją kontynuację w ciągu dnia. I zachęcam was właśnie do takiej postawy, która będzie doszukiwaniem się tego, co spośród wydarzeń, spotkań, rozmów z innymi ludźmi jest nadawane na tych samych falach, co mnie dotyka w Kościele. Dlatego, że w ten sposób uczymy się rozpoznawać to, w jaki sposób Bóg do nas mówi i w jaki sposób Bóg nas prowadzi. Bo taki jest w ogóle sens wiary, że my nie żyjemy sami, nie jesteśmy sierotami, mamy Ojca w niebie, który chce nas prowadzić i który chce, żebyśmy odczytywali Jego działanie. Pan Jezus mówił, moje owce słuchają mojego głosu. To znaczy, że On wie, że każdy z nas ma zdolność odczytania Jego działania w naszym życiu, bo On nam dał tą zdolność. I każdy z nas to ma. Ktoś może zapytać, proszę księdza, ale czy ja to będę potrafił rozpoznać? Będziesz potrafił rozpoznać. Pan Bóg ma do każdego człowieka takie dojście, do każdego serca. On wie, jak dotrzeć do każdego. Czasami my, jak rozmawiamy ze sobą, czasami nie potrafimy do siebie dotrzeć. Żona do męża mówi, no już tyle razy ci o tym mówię, tyle razy ci przypominam, a ty ciągle nie pamiętasz. A chłop mówi, facet mówi, mąż mówi, że jak facet mówi, że coś zrobi, to to zrobi i nie ma sensu mu o tym przypominać co pół roku. Nie? No właśnie. No i to tak jest, że czasami mówimy do siebie, ale nie dociera. I też mamy takie myślenie o Bogu. No tak, ale czy jak Pan Bóg będzie do mnie mówił, to czy to do mnie dotrze? Czy ja będę potrafił to usłyszeć? W słuchaniu Boga ważne jest to, żeby chcieć Go usłyszeć. Tylko żeby chcieć. Powiedzieć, Jezu, daj mi siebie rozpoznać. Daj mi rozpoznać Twoje działanie w moim życiu. Jezus mówił, kto prosi, ten otrzyma. I On do każdego przyjdzie w taki sposób, w jaki tego potrzebujemy. To On się do nas uniża, to On schodzi do naszego poziomu. My potrzebujemy tylko się otworzyć na Jego działanie w nas. Więc czas rekolekcji to jest taki szczególny czas zasłuchania w to, co do nas mówi Bóg. I bardzo ważne jest to, żeby wiedzieć, jak wielką wiarę, jak wielkie znaczenie ma to zasłuchanie. Co to znaczy, że jestem zasłuchany w Boga? Tak naprawdę od naszego zasłuchania w to, co robi Pan Bóg w naszym życiu, zależy nasza wiara. Jak się na przykład młodzieży pytam, powiedzcie mi, co to znaczy, że jesteście ludźmi wierzącymi? I oni mówią, no, że chodzimy do kościoła. Ja mówię, no ale jak chodzę do garażu, to jestem samochodem? No nie. No właśnie. Bo wiara nie polega tylko na tym, co my robimy, ale na tym, co Bóg robi dla nas. Na tym, co ja robię, polega moja pobożność. A pobożność jest odpowiedzią Bogu. I czasami może ktoś mieć pobożność, odmawiać różne modlitwy, ale nie mieć doświadczenia wiary. Czasami tak jest, to jest dramat wielu rodzin, które wychowały się w wierze katolickiej. Z ojca na syna była przekazywana wiara. Chodziliśmy do kościoła, modliliśmy się, dzieciom staraliśmy się przekazać naszą wiarę. A później się dzieje, że dzieci dorastają i dzieci odchodzą od Pana Boga. I rodzice pytają się siebie, co złego zrobiłem? Co złego zrobiłem w moim życiu? Jak miałem im przekazywać tą wiarę? I jest olbrzymi ból serca rodziców, którzy robią wszystko, co mogą, żeby przekazać wiarę swoim dzieciom, a dzieci później odchodzą od Boga. I przez wiele lat rodzice się oskarżają, przez wiele lat modlą się, żeby dzieci wróciły do Boga, a dzieci nie wracają do Boga. I teraz pytanie, co się stało, że dzieci odchodzą od Boga? Czasami zdarza się tak, że myli się wiarę z pobożnością. Czasami rodzice są pobożni, chodzą do kościoła, modlą się. I dzieci też zapraszają do tego i to jest potrzebne. Potrzebujemy tego dzieci uczyć. I do pewnego momentu dzieci wchodzą w to. Ale od pewnego momentu dzieci zaczynają się buntować przeciwko temu. I z jednej strony taki bunt jest naturalny w życiu każdego dziecka. To mówią o tym nawet psychologowie, że to jest taki czas, kiedy dziecko odcina pępowinę taką emocjonalną od rodziców. Ale z drugiej strony powstaje pytanie w takim młodym człowieku. Jak wiara odpowiada mi na to, co mi przynosi moje życie? I jeżeli ktoś nie ma odpowiedzi w wierze, albo jeżeli jego wiara jest na takim poziomie, a problemy jego życia są na takim poziomie, to on mówi, nie, wiara się nie przydaje w życiu. Wiara jest nieżyciowa. Ale on tak naprawdę nie myśli o wierze, tylko myśli o pobożności. To odmawianie tych modlitw to nic nie pomaga. Więc czego tu potrzeba? Przejścia od pobożności do wiary. Od tego, że się modlę, że chodzę do kościoła, do tego, żeby wejść głębiej. To znaczy, żeby zobaczyć działanie Boga w moim życiu i nim zacząć się dzielić. Bo to jest przekazywanie wiary, kiedy nie tylko uczę modlitw, ale odkrywam działanie Boga w swoim życiu i chcę się tym dzielić z innymi. Także ja zaczynam dostrzegać działanie Pana Boga i dzielę się tym z innymi i oni też w tych wydarzeniach, które nas spotykają, zaczynają widzieć działanie Pana Boga. I często po ludzku to są trudne wydarzenia, w których trudno dostrzec Boga. Dlatego potrzebne jest światło wiary. Światło wiary to jest Boże spojrzenie, to jest Boże światło, które Bóg zapala tam, gdzie jest ciemno. Gdzie jest po ludzku najbardziej beznadziejna sytuacja. To z punktu widzenia wiary można tę sytuację przejść z Bogiem. Wiecie co? Bardzo się cieszę, że mogę z wami tutaj być przez te kilka dni. Z waszym księdzem proboszczem znamy się już trochę i wiecie, jak rozmawiamy. Wiecie, co wasz ksiądz proboszcz mówi mi? On mówi mi tak. Marcin, słuchaj, ciekawe, co Pan Bóg chce zrobić tutaj w Sarnikach. On nie mówi, co ja zrobię, nie? Nie mówić, co ja tu, czy tu, nie wiem, wyremontuję kościół, czy coś tam. Owszem, takiej roboty zawsze będzie dużo. Ale mówi, co Pan Bóg chce tutaj zrobić w Sarnikach. I mówi, wiesz, po tym czasie, jak tutaj jestem od lipca, zaczynam coraz bardziej odczytywać ten Boży plan. Coraz jaśniej widzę, coraz jaśniej rozumiem. I tak naprawdę o to chodzi w naszym życiu. O taką postawę zasłuchania, nie tylko w to, co my robimy, ale co Bóg chce zrobić w naszym życiu. Bo to jest właśnie słuchanie Słowa Bożego. Pismo Święte mówi, że wiara rodzi się ze słuchania Bożego. Właśnie wtedy, kiedy słucham Słowa Bożego, wtedy mogę zobaczyć swoje życie z perspektywy Pana Boga. Ale jest wielu takich ludzi, którzy mówili, proszę księdza, ja Pismo Święte to ja 3 razy przeczytałem, albo zacząłem czytać Pismo Święte, proszę księdza, to jest nie do przebrnięcia. Tego nie da się czytać. To jest dla mnie za trudne. No właśnie. Bo Pisma Świętego nie można czytać tak jak o każdej książki, od początku do końca, tylko trzeba je rozważać. Nie chodzi o to, żeby całe Pismo Święte od razu przeczytać, chociaż niektórzy tak robią i to nie jest złe. Ale o wiele ważniejsze jest rozważać przez to słowo, które słyszę, co Pan Bóg mówi do mojego serca. Co Bóg chce mi powiedzieć? I zadawać sobie często takie pytanie. Panie Boże, co Ty chcesz mi przez to powiedzieć? Do czego chcesz mnie zaprosić? Czym chcesz mnie obdarować? Tak bardzo często wielu ludzi w jakichś trudnych sytuacjach życiowych zadają pytanie, dlaczego? Dlaczego to się stało? Dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego? I często nie ma odpowiedzi na to pytanie. Nie ma odpowiedzi dlatego, że dlaczego to jest bardzo często źle zadane pytanie. W tych momentach, kiedy pytamy dlaczego, to są te momenty, w których potrzebujemy się zapytać, Panie Boże, co Ty chcesz mi przez to powiedzieć? Do czego chcesz mnie zaprosić? Jak chcesz mnie obdarować w tej sytuacji? To są momenty, zauważcie, kiedy krzyczymy dlaczego i nie otrzymujemy odpowiedzi. To są sytuacje, jak gdybyśmy stali po prostu przed ścianą i głową uderzali w tą ścianę. I to jest coraz bardziej frustrujące dla nas. Ale to są właśnie te momenty, w których potrzebujemy zastosować wiarę. Nie pytać dlaczego, uderzając głową w ścianę, ale stanąć przed Bogiem i zapytać, Boże, co Ty chcesz mi przez to powiedzieć? Do czego chcesz mnie zaprosić? Do jakich decyzji chcesz mnie zaprosić? Jakie decyzje mam podjąć? W jaki sposób chcesz mnie obdarować? I teraz w jaki sposób usłyszeć to, co Bóg do mnie mówi? Chciałbym, żebyśmy w te rekolekcje weszli na taką drogę rozpoczęcia słuchania tego, w jaki sposób Bóg nas prowadzi i tego, co Bóg robi w naszym życiu. My możemy mieć różne pragnienia, różne plany, na różnych rzeczach może nam w życiu zależeć. Ale priorytetem dla nas dzisiaj jest to, żeby zobaczyć, co Bóg chce zrobić w moim życiu. W tych okolicznościach, w jakich jestem, każdy z nas tutaj w Kościele dzisiaj przyszedł z zupełnie innymi sprawami. Każdy z nas ma inną historię życia. Każdy z nas ma inną sytuację. Modlitwa każdego z nas wygląda inaczej. I Bóg gromadzi nas wszystkich i Bóg Ciebie zna. On wie, z czym dzisiaj do Niego przyszedłeś. I Bóg chce odpowiedzieć na to wszystko, co przeżywasz. Bóg chce Cię umocnić i dać Ci pociechę i wskazać Ci właściwy kierunek. W jaki sposób? Posłuchajmy tego słowa, które Bóg do nas mówi. Na czas tych rekolekcji czytamy Słowo Boże, które czyta Kościół we wszystkich kościołach na całym świecie. To znaczy, wiara Kościoła to jest wiara w to, że te słowa, które czytamy, to dzisiejsze pierwsze czytanie, ta dzisiejsza Ewangelia, że przez to, co jest w Kościele czytane, Bóg ma mi coś do powiedzenia. Coś, czego najbardziej potrzebuję. I to słowo, które przypada na dzisiejszy dzień, to nie jest słowo przypadkowe. To nie jest przypadkowe, że ja dzisiaj, przychodząc do Kościoła, przeżywam taką sytuację i słyszę akurat takie czytanie. Bo Bóg chce mi coś przez to powiedzieć. I mogą być różne poziomy naszego słuchania Boga. Taki pierwszy, najbardziej powierzchowny sposób. No jest wtedy, kiedy słucham Ewangelię i próbuję sobie odpowiedzieć na pytanie, co powinienem zrobić. Aha, że Pan Bóg mi mówi, że mam coś robić, co powinienem, a czego nie powinienem. To jest taki bardzo powierzchowny poziom, na którym czasami można funkcjonować, ale to nie daje życia, bo my wszyscy wiemy, co powinniśmy, czego nie powinniśmy. To nie jest tak naprawdę słuchanie Słowa Bożego z wiarą, tylko to jest moralizm. To jest tak jak mąż mówi żonie, czy żona mówi mężowi, czy rodzice mówią dzieciom. Gdyby cały czas mówili sobie, powinieneś to czy tamto, to jak długo ten drugi wytrzyma, słuchanie? Jak długo można wytrzymać to, co mi się mówi, co powinienem, czego nie powinienem? I jeśli na przykład patrzę tak na wiarę, że Bóg tylko mi mówi, co powinienem, a czego nie powinienem, no to ja długo wierzę, nie wytrzymam. Ale Bóg mówi o wiele głębiej. Bóg nie moralizuje mnie, ale chce mi pokazać, jak wygląda moje życie oświetlone Jego Słowem. Ja widzę moje życie tylko i wyłącznie z mojej perspektywy. Ale chcemy zobaczyć, jak wygląda nasze życie z perspektywy Boga. I posłuchajmy dzisiaj, w pierwszym czytaniu słyszeliśmy historię Józefa, który był ukochanym dzieckiem spośród wszystkich synów swojego ojca. I jego bracia nienawidzili go za to. Nienawidzili go za to, że tata kochał go najbardziej. Można tak powiedzieć, że był takim trochę pupilkiem swojego taty. Ale bracia go za to znienawidzili. Ale tą historię czytamy dlatego, żeby zobaczyć w tej historii siebie. Żeby w miejsce Józefa podstawić moje imię. Żeby mógł zobaczyć, że w miejscu taty Józefa Izraela jest Bóg, a w miejscu Józefa jestem ja. I to jest historia, która mówi o tym, że ci, którzy byli najbliżej Niego, Jego bracia, najbardziej Go skrzywdzili. Wrzucili Go do studni. Tam są takie trzy etapy w tej historii. Pierwsze, zabrali Go do Sychem. Później zabrali Go do Dotain, a później sprzedali Go kupcom izmaelickim. I jak się czyta tak tylko tą historię, to można zobaczyć, no tak, to jest jakaś historia sprzed kilku tysięcy lat, gdzieś tam na pustyni. Ale co Bóg chce nam przez to powiedzieć? Coś, co powierzchownie jest pewną tylko historią, czytane przez wiarę, może pokazać nam działanie Boga w naszym życiu. Te miejscowości, w których oni się zatrzymywali, one też nie są, ich nazwy nie są przypadkowe. W Biblii to Sychem właśnie oznacza plecy, czyli oznacza pierwszy krok, kiedy jego bracia odwrócili się do niego plecami. Ta miejscowość Dotain oznacza, że tam były dwie studnie i oni właśnie do jednej z tych studni wrzucili swojego brata. A później sprzedali go kupcom izmaelskim. A imię Izmael w Biblii oznacza Bóg usłyszał. Możemy się zapytać, co Bóg chce nam przez to powiedzieć. Spróbuj sobie pomyśleć, że to Ty jesteś w miejscu Józefa. Że to Ty jesteś ukochanym dzieckiem Twojego Ojca w niebie. Że jesteś oczkiem w głowie tatusia, można powiedzieć. Bóg w Piśmie Świętym mówi takie słowa: kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. Zobacz. Kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. Pomyśl sobie, jak jesteś wrażliwy na Twoje oczy. Gdyby ktoś chciał podejść i panucha Ci wsadzić w oko, zamkniesz, będziesz chciał ochronić, odsuniesz go, powiesz, co Ty robisz. Oko, które jest najbardziej wrażliwe, które chcemy najbardziej chronić. I Bóg mówi, jesteś takim moim okiem w głowie. Jak ktoś Ciebie dotyka, jak ktoś Ciebie krzywdzi, to tak jakby dotykał źrenicy mojego oka. Jesteś dla mnie ważny. Jesteś moim ukochanym synem. Co czujesz, kiedy słyszysz te słowa? Kiedy uświadomisz sobie, że jesteś ukochanym synem? Kiedy jesteś ukochaną córką? Być może od Twoich rodziców tego zbyt często nie słyszałeś. Albo może od taty chciałeś to słyszeć, ale tata był jakiś chłodny, był wyobcowany. A ty całe życie może pragnąłeś słyszeć, że jesteś ukochanym synem dla swojego taty, czy że twoja mama tak ci mówi. Zobaczmy, jak nasze serca są bardzo spragnione miłości, jak bardzo cierpimy, kiedy tej miłości nie dostajemy. I Bóg mówi, nawet jeżeli twój tata w jakichś momentach twojego życia zawiódł, nawet jeżeli twoja mama zawiodła, ja widzę twoje serce, widzę, jak bardzo pragnąłeś miłości. Ja ciebie kocham. Jesteś moim ukochanym synem. Jesteś moją ukochaną córką. I nie myśl o tym, że teraz, no Pan Bóg to wszystkim mówi. Wiecie co? Kiedyś na jednych rekolekcjach miałem taką sytuację, zapytałem małe dzieci, kogo kocha Pan Bóg? I dzieci się zgłaszają i mówią, wszystkich ludzi, wszystkich ludzi. Ja mówię, dobrze, super. No już po tej odpowiedzi jedna dziewczynka ma podniesioną rękę cały czas. Mówię, co ona innego chce powiedzieć? Podstawiam jej mikrofon, a ona mówi, mnie kocha Pan Bóg. Jest różnica między tym, że Pan Bóg kocha wszystkich ludzi, a różnica między tym, że mnie kocha, mnie osobiście. Bóg chce, żebyśmy właśnie w taki sposób Go znali, w sposób bardzo osobisty. Nie w taki sposób, żeby mieć wiedzę o Nim, ale w sposób bardzo osobisty. Że On kocha mnie, właśnie mnie. To jest tak, jak można mieć wiedzę o jakimś polityku, czy o jakimś aktorze, o kimś, kogo znamy z telewizji. Mogę powiedzieć, znam go, bo widzę go w telewizji często. Ale Bogu nie chodzi o taką znajomość, żebyśmy my go znali w taki sposób. Bogu nie chodzi o taką, nie chodzi Bogu o to, żebyśmy mieli wiedzę o Nim, tak jak znamy ludzi z telewizji, tak jak mamy wiedzę o ludziach z telewizji. Bo mąż czy żona tej osoby, którą widzimy w telewizji, też ją zna, też go zna, ale w zupełnie inny sposób. Bo żyje z nim codziennie, śpią razem, jedzą śniadanie, obiad, spędzają ze sobą czas. To jest zupełnie inna znajomość. Ja mogę powiedzieć, że znam kogoś i żona tego polityka może powiedzieć, że go zna, ale ona zna go w zupełnie inny sposób niż ja. Ja tylko mam wiedzę o nim, a ona go zna z życia. I Bóg mówi, chcę, żebyś znał mnie z życia, nie tylko żebyś miał o mnie wiedzę, ale żebyś znał mnie z życia, to znaczy, żebyś żył razem ze mną, żebyś zobaczył, że ja jestem w twoim życiu. Jesteś jak ukochany mój syn, Józef. Kocham ciebie. I może ktoś zapytać, no tak, Bóg nas kocha, ale czemu ja tej miłości nie czuję? No właśnie, często jest tak, że osoby, które są blisko nas, nas ranią. Tak jak ci, którzy byli najbliżej Józefa, jego bracia, najbardziej go zranili. Zostawili go, porzucili go. Ale zanim to zrobili, to oni zaczęli go nienawidzić w sercu. A ta nienawiść wzięła się z zazdrości. Z zazdrości. Nienawidzili go dlatego, że ojciec kochał go bardziej niż innych. Zaczęli się porównywać. Zazdrość jest bardzo niszcząca. A z drugiej strony zazdrość to jest jeden z najgłupszych grzechów. Bo tak naprawdę nic nie daje nawet. Bo można powiedzieć, jeżeli ktoś ukradnie, to chociaż coś z tego ma. A zazdrość? Zazdrościsz komuś czegoś, a i tak tego nie masz. To jest bardzo głupi grzech. W ogóle grzechy są głupie. Ale zazdrość w jakiś sposób zatruwa mnie, że zaczynam się porównywać. I porównywanie się z innymi i porównywanie w ogóle zawsze jest złym wyborem. Bo kiedy będziesz porównywał, zawsze znajdziesz takich, którzy są od ciebie lepsi. I to cię wbije w depresję. I zawsze znajdziesz takich, którzy są od ciebie gorsi. I to cię wbije w pychę. I z porównywaniem nigdy nie wyjdziemy na dobre. I tych porównywań w naszym życiu może być bardzo wiele. Ale Bóg mówi, nie porównuj się z innymi ludźmi. Patrz tylko na mnie. My tak działamy jako ludzie, można powiedzieć tak obrazowo, jak szkło powiększające. W zależności od tego, do czego je przyłożę, to się powiększa. To znaczy, jeśli przyłożę szkło powiększające do moich wad, to co? Moje wady będą się powiększały. Jeżeli widzę w innych ludziach tylko ich wady, to będę widział tych wad jeszcze więcej. Bo my jako ludzie tak działamy. Pomyśl sobie, co się dzieje, kiedy myślisz o swoich problemach. One się nakręcają i się powiększają, no bo my tak działamy, że powiększa się to, o czym myślimy, to, na czym się koncentrujemy. I Bóg mówi, nie patrz na innych, nie porównuj się, nie zazdrość, patrz na mnie. Spójrz na mnie, spójrz na to, jak ja Cię kocham. I właśnie to jest czas rekolekcji, właśnie po to On jest. Żebyśmy zobaczyli, że Ty mnie, Boże, kochasz. I pomimo tego, że mogę tak jak ten Józef być gdzieś tam wrzucony do studni, mogę czuć się w moim życiu jak w studni. Mogę czuć, że inni się ode mnie odwrócili, że ci, na których najbardziej liczyłem, mnie zawiedli, to w Tobie, Boże, mam oparcie. Bracia Józefa myśleli, że się go pozbyli, bo sprzedali go. Bo go sprzedali. Ale nie wiedzieli, komu go sprzedali. Sprzedali go ludziom, którzy pochodzili od Izmaela, a Izmael znaczy Bóg usłyszał. I ciąg dalszy tej historii jest taki, że później, kiedy Józef będzie w Egipcie daleko, Bóg usłyszy jego modlitwę. I on cały czas słucha wszystkich jego modlitw. I w odpowiednim czasie zainterweniuje. Ale bracia Józefa nie rozumieli tej perspektywy, bo oni nie patrzyli przez wiarę. I później, kiedy Józef rządził w Egipcie, on zawołał do siebie swoich braci, oni go nie poznali, on był pomocnikiem Faraona. I im wszystko przebaczył. Przebaczył im tylko dlatego, że wiedział, że w tym całym odrzuceniu, w sprzedaniu przez braci, jest prowadzony przez Boga. Z tego czerpał siłę. Że on swoje życie oparł na Bogu. Życie miał strasznie poharatane. Ale w tym całym poharataniu widział, prowadzi mnie Bóg. Dlatego mogę kochać i przebaczyć braciom, którzy mnie odrzucili i sprzedali. Oparcie na Bogu, oparcie na wierze daje siłę. Dlatego takiego spojrzenia chcemy się uczyć w czasie tych rekolekcji. Żebyśmy nasze życie mogli oprzeć na Bogu. I z dniem dzisiejszym, z tego dnia dzisiejszego, wyjdźmy z jedną taką rzeczą, że Bóg mnie kocha, mnie osobiście. Boże, Ty mnie kochasz. I jeżeli w dzisiejszym dniu będziesz przeżywał odrzucenie, niezrozumienie przez swoich bliskich, oskarżenie o coś, może ktoś się odwróci od Ciebie dzisiaj plecami, może będziesz się czuł jak wrzucony w studnię, może będziesz czuł się sprzedany przez kogoś, nie buduj na tym swojego życia. Nie buduj swojego życia na zranieniach. Nie buduj swojego życia na żalu do innych. Buduj swoje życie na tym, że Bóg Ciebie kocha. Nawet jeśli dzisiaj tego nie rozumiesz, co się dzieje w Twoim życiu, bądź spokojny. Twoje życie jest w rękach Boga. I wiara pozwoli Ci wznieść się ponad zranienia, ponad krzywdę, ponad ból. Prosimy dzisiaj Boga w czasie tej mszy świętej o takie doświadczenie Jego obecności i Jego miłości, żeby każdy z nas, pomimo różnych trudnych rzeczy, które przeżywamy, mógł przeżyć dzisiejszy dzień w takim skoncentrowaniu nie na tym, co trudne, ale na Bożej miłości do każdego z nas. Amen.